sumie się opłaca. Cykl audycji o pracowniczych planach kapitałowych.
Nasze ostatnie spotkanie w audycji W sumie się opłaca. Weronika Ostrowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Dawid Korczyński, ekspert regionalny PPK na województwo mazowieckie i lubelskie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W ramach krótkiego podsumowania powiedzmy o tym, że wiemy już, że pracownicze plany kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności na tym koncie budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Są to nasze prywatne pieniądze, co gwarantuje ustawa. PPK to system niezależny od OFE, IKE czy IKZE. To wszystko już wiemy. Na wiele pytań w tych spotkaniach odpowiedzieliśmy i dzisiaj jeszcze te ostatnie od naszych słuchaczy, które nam zostały. Zatem zaczynamy. Od kiedy obowiązuje deklaracja wpłaty dodatkowej uczestnika PPK? Czy od kolejnego miesiąca? Jak możemy to liczyć?
Deklaracja wpłaty dodatkowej, proszę państwa, obowiązuje od dnia jej złożenia. Czyli jeśli pracownik zdecyduje się na podwyższenie dobrowolnej wpłaty dodatkowej ze swojej strony, to ta deklaracja będzie obowiązywała od dnia, w którym ją złożyliście. Czyli innymi słowy mówiąc, jeśli, dajmy na to, wypłata wynagrodzenia jest na koniec miesiąca, to złóżcie państwo kilka dni przed wypłatą wynagrodzenia tą deklarację o podwyższeniu dobrowolnej wpłaty dodatkowej. Wtedy z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącona wam wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa. Oczywiście te dwie wpłaty zostaną przekazane na wasz prywatny rachunek w pracowniczych planach kapitałowych i zrobi to oczywiście pracodawca.
I podobne pytanie, tylko dotyczące deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych. Od kiedy obowiązuje taka deklaracja? Skąd możemy także ją wziąć i komu ją złożyć?
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat działa z miesiącem, w którym została złożona i działa za cały miesiąc. Więc jeśli państwo na przykład mieliście pobrane z waszego wynagrodzenia wpłatę do PPK, a dajmy na to wypłata wynagrodzenia przypadała na 10 każdego miesiąca, państwo składacie na przykład 15 tego miesiąca deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a wasz pracodawca nie przekazał jeszcze pieniędzy do instytucji finansowej, które wam pobrał, to wasz pracodawca po tym, jak złożyliście deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, ma wam tą wpłatę, którą pobrał od was, zwrócić z powrotem na wasz rachunek. Jeśli natomiast pracodawca przesłałby pieniądze już do instytucji finansowej, to wtedy możecie odzyskać swoje pieniądze, które pobrał wam pracodawca do PPK, bezpośrednio z instytucji finansowej i dokonać tak zwanego zwrotu.
Czy złożenie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wypłatą pieniędzy?
Nie. Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat nie jest równoznaczne z tym, że instytucja finansowa zwróci państwu te pieniądze. Państwo możecie złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a pieniądze, które zostały do tej pory pobrane, przez cały czas są w instytucji finansowej i pracują na waszą korzyść i na waszą rzecz. Natomiast jeśli chcecie wyjąć pieniądze, wycofać pieniądze z instytucji finansowej, a jesteście przed 60 rokiem życia, to możecie dokonać zwrotu. Pamiętajcie państwo, że zwrotu możecie dokonać właściwie kiedy chcecie. Tutaj nie ma żadnych warunków, jeśli chodzi o ustawę. Możecie dokonywać zwrotu co miesiąc, co kwartał, co rok, co dwa lata. Właściwie dowolną ilość razy przed 60 rokiem życia.
A teraz pytanie od jednego z naszych słuchaczy, który jest funkcjonariuszem policji i pyta się o to, czy jako funkcjonariusz policji będzie mógł przystąpić do programu pracowniczych planów kapitałowych.
Niestety nie, dlatego że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że tym programem nie będą objęte służby mundurowe, więc nie tylko policjanci, ale również wojsko ochrony pogranicza, więc wszystkie służby mundurowe nie są objęte pracowniczymi planami kapitałowymi.
Teraz pytania dotyczące wdrażania programu w mikroprzedsiębiorstwach. Jak wygląda taki proces?
W mikroprzedsiębiorstwach wygląda on dokładnie tak samo jak w dużych i średnich i małych przedsiębiorstwach. Natomiast jest pewien wyjątek zapisany w ustawie dotyczący mikroprzedsiębiorstw. Ja przypomnę tylko, że państwo macie czas jako mikroprzedsiębiorcy, czy też małe firmy zatrudniające poniżej 20 osób na podpisanie umowy o zarządzanie do 23 1 kwietnia, natomiast na podpisanie umowy o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników do 10 maja. Nie przekroczcie Państwo tych terminów, one są ważne. Jeśli zdarzyłoby się tak, że przekroczycie te terminy, no to niestety narażacie się na potencjalną karę z artykułu 106 i 107 tej ustawy, więc pamiętajcie Państwo o tych terminach.
A właśnie, tutaj chciałabym dopytać, jakie firmy są nazywane mikroprzedsiębiorstwami?
Mikroprzedsiębiorstwami są nazywane firmy z ustawy, nie z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ale z ustawy o przedsiębiorstwach, takie, które zatrudniają 9 osób, nie więcej, czyli maksymalnie 9 osób i osiągają obrót roczny nie większy niż 2 miliony euro. Jeśli spełniamy te dwa warunki, to mamy statut mikroprzedsiębiorstwa. I teraz, jeśli chodzi o ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli w takim mikroprzedsiębiorstwie wszystkie osoby złożą nam deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, to wtedy my jako przedsiębiorstwo, czy też my jako właściciel przedsiębiorstwa, nie musimy podpisywać umowy o zarządzanie i nie musimy wybierać tym samym instytucji finansowej. Natomiast gdyby choć jedna osoba chciała przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych, to my tylko dla niej mamy obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie, a następnie zawrzeć umowę o prowadzenie w jej imieniu i na jej rzecz.
Tym razem pytanie o bezpieczeństwo. Czy rzeczywiście nasze środki są bezpieczne w procesie oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych, czy na przykład, gdy zmieni się ekipa rządząca, nasze oszczędności będą nadal bezpieczne?
Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której nasze prywatne środki przestałyby być prywatne. Nie żyjemy w kraju, w którym nasza prywatność jest w jakiś sposób zagrożona, no bo w ten sposób wszystko, co mamy prywatne, byłoby zagrożone. Ustawa wyraźnie mówi w artykule 3 ustęp 2, że środki stanowią naszą prywatną własność. Jest mechanizm, o którym wcześniej już tutaj mówiłem, który w mojej ocenie gwarantuje bezpieczeństwo tych środków, a na pewno zwiększa ich bezpieczeństwo. To jest, proszę Państwa, ten zwrot, o którym powiedziałem. Państwo możecie dokonywać zwrotu co roku. Państwo możecie zrobić zwrot w każdym dowolnym momencie. Fizycznie wygląda to w ten sposób, że dostaniecie login i hasło do waszego prywatnego rachunku, wejdziecie na ten rachunek, wejdziecie w zakładkę zwrot, wpisujecie tam Państwo numer swojego konta bankowego, zatwierdzacie to i ten zwrot nastąpi. I w ten sposób odzyskujecie pieniądze.
I już ostatnie pytanie. W całym cyklu naszych audycji w sumie się opłaca. Dlaczego Państwu opłaca się dokładanie do naszych oszczędności?
Wiemy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nasze przyszłe emerytury, proszę Państwa, głównie zależą od tego, jak wygląda demografia w naszym kraju. Wiemy o tym, że cały system ZUS-owski jest oparty na systemie repartycyjnym, czyli innymi słowy mówiąc, wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są natychmiast wypłacane dla wszystkich osób, które są świadczeniobiorcami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, chociażby pobierają emerytury. Więc ilość pieniędzy wpłaconych do systemu to jest ta część i to są te pieniądze, które za chwilę będą wypłacane. I teraz, jeśli mamy dużo wpłacających, to wtedy nie ma problemu, żeby nasze emerytury były wyższe. Ale my mniej więcej od lat 80., czyli już blisko 30 lat, nie mamy zastępowalności pokoleniowej. W 2019 roku na jedną kobietę przypadało 1,43 dziecka. Druga sprawa to jest taka, dane za 2017 rok GUS-owskie pokazują, że średnia życia w Polsce dla kobiet wynosi 81 lat, a dla mężczyzn 74 lata, więc jedna i druga grupa żyje dość długo na emeryturze. Pani prezes ZUS w tamtym roku podała informację, że osoby urodzone po 99 roku są w katastrofalnej sytuacji, jeśli chodzi o przyszłe emerytury, ponieważ tak zwana stopa zastąpienia, czyli stosunek ostatniej pensji do pierwszej emerytury dla tych osób, będzie wynosił blisko 25%. Wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj dostajecie waszą pierwszą emeryturę w wysokości 25% waszego wynagrodzenia. Pytanie jest, czy możemy za to przeżyć.
I właśnie pieniądze gromadzone w ramach programu pracowniczych planów kapitałowych mają być docelowo naszym zabezpieczeniem na taką ewentualność. Pan Dawid Korczyński, ekspert regionalny PPK na województwo mazowieckie i lubelskie, odpowiadał dziś na Państwa pytania. Serdecznie dziękuję, panie Dawidzie, za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, to zachęcam do tego, żeby dzisiaj już po raz ostatni taka możliwość zadzwonić na infolinię pod numer 729 059 020. Między godziną 18 a 19 ekspert PFR portal PPK będzie do Państwa dyspozycji. 729 059 020. Zapraszam także na stronę internetową www.mojeppk.pl. A to była już ostatnia audycja w cyklu W sumie się opłaca, w której rozmawialiśmy o pracowniczych planach kapitałowych. Serdecznie dziękuję dzisiaj już po raz ostatni za uwagę. Weronika Ostrowska.
Audycja powstała we współpracy z ekspertami PFR portal PPK.